W 1986 roku Jerzy Kukuczka, który był jednym z najbardziej chyba utalentowanych himalaistów, jacy po górach w ogóle chodzili, został zaproszony na taką międzynarodową wyprawę na taką górę, która się nazywa K2. Nie wiem, czy coś słyszeliście na temat tej góry, ale jest to drugi co do wysokości szczyt na ziemi i taki jest, ciąży na nim taka zła sława. Wiele ludzi tam ginie, ciężko na niego wejść. Jest to jeden, jeszcze tylko dwa szczyty ośmiotysięczne nie zostały zdobyte zimą i to jest właśnie jeden z nich. Zresztą kiedyś z Andrzejem Bąkiem się wybieraliśmy na tą górę, ale coś nie poszło. W każdym razie ten Jerzy Kukuczka w tym 86 roku został zaproszony na taką wycieczkę. Był tam on, jeszcze jeden Polak, taki Tadeusz Piotrowski i cała śmietanka alpejskich krajów, czyli tam Włosi, Austriacy, Niemcy. No i spotkali się wszyscy gdzieś tam w Pakistanie, wiadomo, oni z Polski, nasi lecieli tam inną trasą trochę. I kiedy spotkali się z tą całą ekipą, to jakiś taki włoski przewodnik młody tak popatrzył na brzuch Kukuczki. Kukuczka miała tendencję do tycia i ty jesteś tym słynnym himalaistą? Jakoś w głowie mu się nie mieściło, że ten otyły chłopek roztropek z Górnego Śląska będzie gdzieś tam chodził. Oczywiście zniesmaczony Jerzy sobie tylko w duchu pomyślał, że zobaczymy na 8000. Jeszcze bardziej dobitnie ujął tą sprawę taki walijski wspinacz, też bardzo gruby. Jak leciał w samolocie z takim młodym, jakimś gniewnym angielskim wspinaczem, to tamten się pyta, ten młody, no jak ty taki gruby będziesz tam się wspinał w ogóle, to się w głowie nie mieści. A on tak się uśmiechnął do niego i powiedział, no wiesz, za miesiąc ja będę chudy, a was już nie będzie. Wychodzi z tych historii, które są takie zabawne, wychodzi pewna prawda o człowieku, że każdy patrzy na drugiego człowieka z góry. Każdy czuje się lepszy, każdy czuje się, że ma powody do tego, żeby poczuć się lepszy od innych. Zarówno Kukuczka, który patrzy z góry na tego Włocha biednego, ci Włosi, ci wszyscy Austriacy młodzi przewodnicy nie byli w stanie nawet dojść do 6000 metrów i tylko ci nasi Polacy wyszli na sam szczyt, najtrudniejszą drogą na tej górze, to zarówno on popatrzył z góry po prostu na tego Włocha, jak i ten Włoch na niego. To jest prawda o nas, prawda o ludziach. Powodów do tego, żeby poczuć się lepszym od innego jest mnóstwo. Ostatnio widziałem takiego zarośniętego bezdomnego, zniszczonego przez życie i przez styl życia może mężczyznę, który stał na przejściu dla pieszych i był tak słaby, że nie umiał się zebrać w sobie, żeby przejść przez to przejście dla pieszych. I stał na takiej wysepce na ulicy. I zatrzymywały się nowoczesne samochody, Mercedesy, BMW, a ten po prostu się nie mógł zdecydować, żeby iść. No to oni jechali dalej. I nagle on tak szpetnie zaklął na tego kierowcę tam w takim BMW, no nie? Ty tam coś tam brzydko do niego powiedział. Bardzo brzydko. To pokazuje, że zarówno ci ludzie w tych Mercedesach mogli się poczuć lepiej patrząc na niego, ale to nie zmienia faktu, że on patrzył na nich z góry i jeszcze umiał ich tam nieźle skląć. Kiedyś byłem w szoku, słysząc modlitwę jednego z cyganów, kiedyś działaliśmy tutaj jako wspólnota wśród Romów i to byli biedni ludzie, powiedzmy pogardzani przez społeczeństwo, często też przez nawet swoich własnych tam Romów, ponieważ to byli najniższej kasty cygańskiej ludzie. I pamiętam, jak usłyszałem jego modlitwę. Panie Boże, przecież Ty kochasz nawet tych Polaków. A ja sobie pomyślałem, kurczę, to my idziemy do Was z Ewangelią, my tu się użalamy nad Wami, litujemy, a Wy myślicie, że jesteście lepsi od nas. I to mi taką pokazało taką prawdę. Po prostu każdy znajdzie powód, żeby spojrzeć na kogoś z góry. A ty, co myślisz o sobie? Co myślisz o sobie, o swoim wykształceniu? O swoich umiejętnościach? Albo co myślisz o ludziach lubiących słuchać disco polo? Albo właśnie o wspinaczach ginących gdzieś tam na wyprawach, albo o rozwodzących się ludziach. Bardzo łatwo jest popatrzeć na kogoś z pogardą. Czynić różnicę między ludźmi, tak? Ty jesteś taki, ty jesteś fajny, z tobą zjem kolację, z tobą nie. jednego nazwać lepszym, jednego gorszym, ale też zawsze popatrzeć na kogoś z góry. Gdybyśmy mieli tutaj na tej sali ustawić się w jakiejś kolejności według kryteriów, kto z nas jest największy na świecie, z nas, kto z nas ma jakąś najwyższą pozycję. Ciekawe, jakby to było, tak? Mamy tutaj jakichś lekarzy, taksówkarzy, profesorów, studentów. Jakby to wyszło, tak? Kto z nas ma podstawy do tego, żeby myśleć, że jest wyżej w tej hierarchii? On nauczycieli, gdzieś tam misjonarzy. Więc stawiam taką diagnozę, że każdy z nas ma taki problem. Każdy z nas potrafi popatrzeć na innych z góry, każdy potrafi pogardliwie coś powiedzieć do kogoś i każdy z nas potrafi kogoś ocenić, osądzić, zaszufladkować, przesunąć w prawo, w lewo. Ja mam taki test autobusu. Wsiadam do autobusu i po 30 minutach już wiem, że jest 5-6 osób, od których czuję się lepszy. Na przykład jakaś starsza pani taranująca innych, bo widzi jakieś wolne miejsce gdzieś tam i przepycha się, tak? Albo młody chłopak, który cały czas przez 40 minut wpatruje się w komórkę, tak? Już sobie myślę, jak można tak spędzić 40 minut swojego życia? Albo młody chłopak nieustępujący starszej osoby, tak? Sobie myślę, jak ta młodzież dzisiejsza jest wychowana? Albo dorosła kobieta, która gra sobie w jakąś gierkę przez całą jazdę na tym tablecie. Sobie myślę, o kurczę. Albo ktoś w brudnych butach. Niechluj jakiś. Albo ktoś, kto wygląda na nauczyciela. Albo całująca się para gdzieś tam na siedzeniu z lewej. Albo zakonnik przesuwający różaniec. Nie wiem, jak oni się nawet nazywają, ale ja już czuję się od nich lepszy. Już w myślach pomyślałem sobie, że to są ludzie, z którymi nie poszedłbym na kawę. Czuję się od nich lepszy. I o ile autobus jedzie jakoś dalej, ja wysiadam i nigdy nie spotkam tych ludzi, to ludzi we wspólnocie widzimy trochę częściej. No chyba, że też wspólnotę traktujesz jak autobus, ale to jest chyba najgorsza sprawa. Czy patrzysz z góry na braci we wspólnocie? Albo czy czujesz się pogardzany przez innych? Albo czy myślimy, że są wśród nas ludzie gorszej kategorii? Tak, z niektórymi się będziemy liczyć, zdanie niektórych ma jakiś tam sens, potrzeby jednych mają sens, inni no nie za bardzo nie są naszym celem. Bo w pierwszym kościele tak było, że ludzie czynili różnicę między sobą. Patrzyli na siebie z góry. Już widzimy te tendencje w uczniach. Tak? Kto z nas jest największy? Kto z nas jest najlepszy? Kto z nas będzie siedział po prawicy ojca? To są pytania, które każdy człowiek ma do tego potencjał, żeby zadawać takie pytania i żeby myśleć w ten sposób. Jakub pisze swój list do pierwszych chrześcijan. Głównie ci pierwsi chrześcijanie to jest jeden z pierwszych, najstarszych listów, więc głównie składają się z Żydów. Ale tam w tym kościele, do którego on pisze, czy wśród tych chrześcijan, widzimy, że jest to bardzo poważny problem. I Jakub pisze tak, drugi rozdział, wersety 1-4. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa, uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie, usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubiegłego zaś powiecie, stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? I taka jest prawda o człowieku, że człowiek jest sędzią przewrotnym, że czyni różnicę między ludźmi, ocenia ich, traktuje ich różnie i bardzo często niesprawiedliwie. I człowiek przede wszystkim też czuje się lepszy od innych. To jest człowiek. Jeżeli mówisz, że tak nie masz i nigdy nie miałeś, to nie jesteś człowiekiem. Więc to jest tylko diagnoza. Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego czynimy różnicę między ludźmi? Dlaczego stajemy się sędziami przewrotnymi? Ponieważ jesteśmy egoistami. I ciągniemy pewne korzyści egoistyczne z tego, że znamy kogoś. Więc w sposób naturalny ciągniemy do ludzi, z których coś będziemy mieli. A to gdzieś tam ma źródło w naszym sercu. Więc jeżeli widzisz, że z tą osobą nic nie będziesz miał takiego, żadnej korzyści, to nie chcesz z nim spędzać czasu, bo po co? I kilka przykładów. To jest mój sposób myślenia. Pewnie będzie, nie do wszystkich będzie pasował, ale jak uczynicie jakiś wysiłek kiedyś, to będziecie mogli sami swoją listę stworzyć. Ale w otaczającym mnie świecie widzę, że niektórzy ludzie lubią ludzi sukcesu, lubią koło nich być. Nie chodzi mi o jakichś wielkich ludzi sukcesu, ale po prostu ludzi, którym się udało, tak? I miałem takich znajomych, zawsze garnęli się. Ktokolwiek coś osiągnął w życiu, cokolwiek taką miarą światową by to przypisać, to ci ludzie byli już pierwsi koło nich. Albo tak sobie myślę, jeżeli ktoś jest tchórzem, to ciągnie do twardych ludzi, tak? Do twardych, silnych. Jeżeli ktoś jest wiecznie niezdecydowany, to lubi sobie przebywać w towarzystwie albo być blisko ludzi, którzy jasno sprawiają twardo konkretnie sprawy. Fajnie mieć ładnych znajomych, dobrze ubranych, dobrze się pokazać wśród takich ludzi. Oczywiście też mogą być bardziej przemyślane strategie, co ja będę miał, tak bardziej wyrachowany sposób z tej znajomości, ale też może mamy jakąś ideę, jakiś plan, nawet jakiejś służby, tak? I pewni ludzie się do tego nadadzą, inni nie. A czasami może nawet jest w modzie, żeby się pochylić nad takim cyganem, być takim kimś charytatywnie zaangażowanym, bo to podniesie notowania, no chociażby w swoich własnych oczach. Czyli już korzystamy z tych ludzi w jakiś sposób. Już jakieś korzyści odnosimy ze znajomości z nimi. Czyli prawdopodobnie dlatego właśnie w tym egoizmie jest źródło tego, że czynimy różnicę między ludźmi. A dlaczego patrzymy na ludzi z góry? Dlaczego czujemy się od innych lepsi? No myślę, że to jest problem po prostu ludzi, tak w cudzysłowie bym powiedział, bogatych, czyli ludzi, którzy myślą, że są kimś. Myślę, że jestem kimś, więc patrzę na innych z góry. A problem ludzi bogatych jest to, że nie kochają Boga. Ale kochają to, co posiadają, albo no powiedzmy swoją pozycję, to kim są. Jeżeli patrzę na kogoś, kto jest kiepsko ubrany, no to być może, że w tym upatruję swoją... W ubraniu upatruję swoją wartość. Albo jak mam porządek w domu zawsze, o każdej porze dnia i nocy i przyjdę do kogoś, kto go nie ma i popatrzę z góry na tą osobę, być może, że właśnie moim skarbem jest ten porządek w domu. Albo urok osobisty, tak? Albo praca, albo muzyka, której słuchasz. Gdzieś tam chyba Jezus mówi takie słowa, że gdzieś skarb twój, tam i serce twoje. Więc czasami łatwo jest swoją wartość mierzyć tym, gdzie jadę na wakacje, albo jakie mam wykształcenie, albo umiejętności, cokolwiek. To każdy musi sobie coś tam podstawić. Jakub pisze do pierwszego kościoła, w którym pojawia się jeszcze jeden problem. Mianowicie tam ludzie zastanawiają się między sobą, kto z nich jest bardziej pobożny, kto ma większą wiarę, kto jest bardziej dojrzały w wierze. Wręcz czytając ten list widzimy, że tam się kłócą, nie mogą dojść do ładu, kto jest lepszy z nich. Są jakieś sceny zazdrości. I wielu z nich myśli o sobie, że są pobożni i to pozwala im popatrzeć z góry na tych wszystkich innych, co tam... borykają ciągle z jakimiś marnymi problemami chrześcijanina. Ale Jakub pisze, że prawda jest inna. Więc jeśli masz problem z patrzeniem z góry na innych ludzi albo z czynieniem różnic pomiędzy ludźmi, to po prostu masz problem z wiarą. I twoja wiara musi dojrzeć. Jakub pisze tak, jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swojego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. A więc ciekawe jest to, tutaj Jakub definiuje, co to jest prawdziwa pobożność. Jak się wyrazi wiara, prawdziwa wiara? Troską. Troską o sieroty i wdowy. Myślę, że tutaj wiemy, że to będzie bezinteresowna troska, że ja się zainteresuję drugim człowiekiem bezinteresownie. Nie, że coś będę z tego miał. Poświęcę mu czas, coś zrobię, bo coś będę z tego miał. To jest bezinteresowna troska. Bo w tamtych czasach co ktoś mógł jaką korzyść wyciągnąć z troski o sierotę i wdowę? Oni nie zrewanżują się takiemu człowiekowi, tak? Oczywiście sieroty i wdowy to jest jakaś figura, tak? W dzisiejszych czasach trzeba byłoby zastanowić się, kto jest taką najbardziej potrzebującą w społeczeństwie osobą, ale też w naszym życiu, tak względnie zupełnie, kto według nas jest najmniej znaczącą osobą, kto się do naszego życia najmniej przyda, tak? I czy jesteś w stanie takiej osobie okazać troskę, zająć się nią, chociaż nic, absolutnie nic nie będziesz z tego miał. I to już pewnie jest tutaj u zarania, kiedy patrzymy na ludzi w naszym zborze, tak? Każdy z nas kogoś tam obserwuje. Jeżeli wiara jest niedojrzała, to na świat patrzymy po ludzku, naturalnie. Tak jak powiedziałem, że każdy człowiek tak marzy, się czuje lepszy od innych, to jest wynik tego właśnie, że no to jest ludzkie zachowanie, po prostu naturalne. Zupełnie niepobożne, niepobożemu. Ocenianie ludzi takie pozorne, egoistyczne. Wydaje się, że Bóg patrzy na nas zgoła inaczej, zupełnie inaczej. Teraz chciałbym wam przedstawić, w jaki sposób Bóg patrzy na nas. Jakie jest Jego patrzenie. Jeżeli moja wiara będzie dojrzała, to ja będę patrzył na świat oczami Boga. Będę tak traktował ludzi, tak jak On by potraktował. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Mhm. Więc widzimy, że Bóg patrzy inaczej na świat. Tych bogatych, tych, co myślą, że są nie wiadomo kim. Nie, On wybrał tych ubogich, którzy raczej o sobie myślą, że są nikim, tak? Że potrzebują Chrystusa, że nic nie mają Bogu do zaoferowania. Tak jak ten celnik, tak, i faryzeusz się modlą razem do Boga i postawa serca tego faryzeusza, że on tam składa te dziesięciny i pości 3 razy w tygodniu, jest taki niesamowity. I po drugiej stronie ten człowiek, który no, jest grzesznikiem, czuje się grzeszny, że nie śmie nawet podnieść oczu na Boga. Więc myślisz, że jesteś lepszy, ale nie jesteś. Myślę, że jestem lepszy, ale nie jestem. 5 razy w ciągu 30 minut w autobusie. Myślę, że tamten jest lepszy od tamtego, ale tak nie jest. Bóg mówi do nas, wyście do Rzymian, takie klasyki. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To jest prawda o nas. O wszystkich. Pozbawiony chwały. I następny. Rzymian 3. Cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane. Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Nawet nie ma takich ludzi, co by szukali Boga. Ciekawe, nie? Więc nie ma powodów do tego, żeby się czuć jakoś lepiej. Jezus przyszedł na świat, niedługo będziemy świętować, właśnie z taką informacją, że wszyscy, absolutnie wszyscy odeszli od Boga. Że wszyscy stali się wrogami Boga. Że wszyscy się zbuntowali I ktoś podchodzi do Jezusa i nazywa go nauczycielu dobry, a Jezus zwraca mu uwagę, że jest tylko jeden dobry. Tak? Czyli jeżeli myślisz, że jesteś dobry, to bez sensu. Bo tylko jeden Bóg jest dobry, który jest w niebie. Więc jeżeli myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, albo ja od ciebie, to jest nieprawda, że tak jest. Jesteśmy po prostu tylko wyniośli, patrzymy z góry, tak jak ten Włoch na okolice paska kukuczki. Dobrze by było, gdyby my, jako dzieci Boga, gdybyśmy przyjęli Jego perspektywę patrzenia. Byłoby dobrze. Chciałbym przytoczyć teraz przykłady trzech osób, które przeszły taką metamorfozę w patrzeniu na siebie, i pierwszą z tych osób to będzie Dawid. Zobaczmy, co pisze w Psalmie 26. Posłuchajmy tego, co tam mówi. Osądź mnie, Panie. Postępowałem nienagannie. Zaufałem Panu i nic mną nie zachwieje. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie me pragnienia i myśli. Stale bowiem liczę na Twą łaskę. Twoja prawda wskazuje mi, co czynić. Nie mam związków z ludźmi fałszywymi, z podstępnymi się nie zadaję, odcinam się od towarzystwa złoczyńców, wśród bezbożnych nie siadam. Pragnę umyć w niewinności swoje ręce. Obejść, Panie, Twój ołtarz dookoła, wznieść do Ciebie słowa mej podzięki, opowiedzieć o wszystkich Twoich cudach. Panie, pokochałem nastrój Twego domu oraz miejsce przebywania Twojej chwały. Nie zabieraj mojej duszy wraz z grzesznymi. Niech nie zginie moje życie z mordercami, bo ich ręce kreślą plany zbrodni, prawe dłonie gotowe do przekupstwa. Ja natomiast chcę pozostać nienaganny. Wykup mnie i nie skąp miłosierdzia. Moim stopom zapewniłem równe miejsce, będę sławił Pana podczas zgromadzenia. Dawid tutaj czuje się bardzo pewnie. Mówi, że jest nienaganny, nie chwieje się. Wręcz mówi do Boga, wystaw na próbę, sprawdź, doświadcz mnie. Ja się nie zadaję z jakimiś tam grzesznikami. Oni tak, ja nie. I taka próba przyszła na Dawida, tak? Pewnego dnia siedział sobie w swoim pałacu, wyjrzał przez okno i zobaczył piękną kobietę, która się kąpie. Okazało się, że to jest Batrzeba. Tak się mu spodobała, że postanowił ją zaprosić do swojej komnaty i spać z nią. Ale okazało się, że ona ma męża i jednocześnie, że zaszła w ciążę. Więc co robi dalej? Oprócz tego, że cudzołożył, to jeszcze męża tej kobiety zabija, można byłoby tak nazwać. Czyli staje się mordercą. Czyli tutaj mówi, że jest nienaganny, jego stopy się nie zachwieją, że nie ma nic wspólnego z jakimiś grzesznikami, z mordercami. I mówi, doświadcz mnie, zbadaj mnie, Panie, poddaj próbie. I następuje metamorfoza w Psalmie 51. Dawid był po upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Widzimy tu zupełnie inną postawę. O, spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Więc jeżeli Dawid wcześniej myślał może, że coś sobą reprezentuje, to Bóg go szybko nauczył. Dał mu lekcję, która go nauczyła, że jest właśnie, że sam by wcześniej nie siedział ze sobą. Drugą taką osobą jest Piotr. Niesamowita postać. Niby rybak, tak? Prostak, niewykształcony, ale kto wyjdzie z łódki i będzie chodził po morzu? Myślę, że on miał tam poczucie, że jego wiara jest jakaś niesamowita. Chodziłem po morzu, widziałem mnóstwo wspaniałych rzeczy. Wyganialiśmy demony, uzdrawialiśmy. Chodziliśmy obok samego mistrza i ja byłem jednym z tych, którzy byli najbliżej. Niech się tam inni kłócą, kto z nich jest lepszy. Ja i tak jestem bliżej i jestem lepszy. Ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. To jest bardzo normalne, bardzo naturalne. Kiedy Jezus chce mu umyć nogi? Nie, skądże znowu? Nie przyjmuje tego. Bo przecież nie, w jego myśleniu nie ma tak, że się właśnie tak się człowiek będzie uniżał, żeby innym myć nogi. I Jezus mu mówi, zaprzesz się mnie. A on mówi, co ja? Nie, panie, nigdy. Pójdę z tą choćby na śmierć. Pewny siebie, pewny swojej wiary, pewny swojego posłuszeństwa. Ewangelia Marka, 14 rozdział, kończy się w ten sposób, który myślę, że był niezbędny dla niego. I zaraz po raz drugi rozległo się pianie koguta. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa, które Jezus do niego skierował. Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. To jest ostateczny finał deklaracji i poczucia wyższości Piotra. I apostoł Paweł jeszcze na koniec z przykładów. Bardzo gorliwy człowiek. Tak gorliwy, że był gotów chrześcijan prześladować, zabijać. I nagle staje się chrześcijaninem. Więc jakim będzie chrześcijaninem? Gorliwym. Na całego. I czytamy, jak zaczyna głosić Ewangelię. Tu w synagodze, tam. Tu chcą go zabić, tam chcą go zabić. Tu go uczniowie z koszem przez, tak? Bo oni siedzą na spotkaniu, modlą się, gadają, ale on idzie głosić Ewangelię, tak? Finał jest taki, że uczniowie go po prostu pozbyli się go. Wysłali go z powrotem do Tarsu, siedział w Tarsie. I to była dla niego bardzo potrzebna lekcja. On myślał, że jest takim gorliwym misjonarzem, który pójdzie i zawojuje wszystko. A tu się go pozbyli, tak? I tam nie wiadomo, pewnie ktoś z was mógłby lepiej powiedzieć, ile lat w tym Tarsie siedział, dopóki nie przyszedł po niego Barnaba z powrotem, żeby wziąć go do służby. I to są te trzy doświadczenia, o których tutaj mówię, tych bohaterów, myślę, że były niezbędne w życiu tych ludzi. Więc gdy wpadam ja w wyniosłość i pychę, to Bóg mi pomaga. Nagle przestaję mnie chronić przed samym sobą. I nagle stawiam mnie w sytuacji, w której mogę tylko z obrzydzeniem popatrzeć na samego siebie, na swoje własne starania. I nie mogę się nadziwić, kim jestem i jaki jestem. I wtedy już nie jestem wyniosły i pyszny. Wtedy się czuję po prostu właśnie tym, kim tak naprawdę jestem. Bez Chrystusa, czyli nikim. Nic nie wart, do niczego nieprzydatny. I wtedy moja pycha na chwilę jest... Już przez chwilę nie myślę, że jestem lepszy od innych. Jezus rodzi się w stajni. Dlaczego? Dlaczego nie w pałacu? No chociażby w gospodzie. Dlaczego się nie upierał, żeby tak było? Nie patrzył z góry, no nie wiem. Ja na pewno nie będę spał w sześcioosobowym pokoju z kimś tam. Ale dlaczego? Filipian 2:6-8. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. A się taki jest Bóg. Uniżył samego siebie. Nie upierał się przy tym, że ma mieć jakieś królewskie zaszczyty. Potrafił uniżyć samego siebie. Być zaliczonym do przestępców. Nie walczył o swoją opinię. Co oni pomyślą sobie, że jest przestępcą, że ma karę śmierci na krzyżu. I to jest Boża optyka. A co z patrzeniem na innych? Jezus rodzi się w stajni i dzięki temu staje się dostępny dla pastuchów, którzy nigdy by nie dotarli do jakiegoś pałacu. Dorosły Jezus już nie stroni od, znaczy w ogóle nie stronił, nie stroni od trędowatych, od ludzi w ogóle wyrzuconych poza nawias społeczny. Nie odgania prostytutek. Pochyla się nad dziećmi, które do niczego mu nie będą przydatne w jego służbie. Bierze je w ramiona. Jest w gościnie u tchórzliwych konformistów, jakimi byli celnicy. Zatrzymuje się przy rodzicach, którzy są udręczeni troską i opieką nad swoimi dziećmi. Więc powtórzmy za Jakubem. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Pamiętajmy cały czas o tych bezdomnych na pasach, tak? Przeklinających innych, o tych cyganach. Nie sądźmy po pozorach, tu nie chodzi o moje zewnętrzne szaty. Tu chodzi o postawę serca. Ciekawe, Bóg wybrał takie kryterium, wybrał tych, którzy go kochają. Jak gdyby przepustką jest miłość. A bogaci to kochają właśnie to, co mają, albo to, kim są, a nie Boga. W wersetach dalej widzimy, jakie problemy mogą mieć chrześcijanie, czyli my. Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które wypowiedziano nad wami? Więc jeszcze raz powiedzmy, jeżeli masz prawdziwą wiarę, dojrzałą, to z serca będzie wypływać prawdziwa troska i szacunek o ludzi, których normalnie byś... A jeśli nie ma w twoim sercu dojrzałej wiary, to odmówisz takim ludziom poszanowania. Będziesz się czuł od nich lepszy. Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. No w tym tekście jest pokazane, że wręcz... To, że mamy względy, robimy względy ze względu na osobę, znaczy działamy ze względu na jakieś osoby, to, że jakieś korzyści osiągniemy, to wręcz jest to przestępstwo. Jest to grzech. Taka motywacja działania. Bóg oczekuje, że będziemy mieli bezwarunkową miłość do innych ludzi. Do braci, do sióstr w kościele, do ludzi, którzy nas otaczają. To pokazywał Jezus chodząc po ziemi. Pokazywał, że Bóg interesuje się każdym człowiekiem, nawet trędowatym. Jest mu go żal i wyrazi współczucie. I tą pierwszą motywację, tą, że będę chciał zająć się, pomóc ludziom, zatroszczyć się o nich. Jakub nazywa królewskim prawem, tak? Myślę, że taki styl życia jest po prostu godny jego dzieci i jest dobry. Zakończenie. Mamy zdiagnozowany problem. Wiemy, co dręczy ludzi, jaka choroba. To, że patrzymy na innych z góry. Albo że ich tam oceniamy. Jak sobie z tym poradzić? Co lekarz może nam przypisać? Jaką rehabilitację? Jaki trening? Po pierwsze, musimy uznać w głowie, a to będzie trudne, ale uznać w głowie, że nie jesteś lepszy od drugiego człowieka. Jakiegokolwiek sobie wyobrażasz na świecie, nie jesteś od niego lepszy. To będzie trudne, ponieważ dzisiejszy świat mówi, musisz się prezentować, musisz jakoś się autopromować, musisz być najlepszy, musisz we wszystkim wygrać, jesteś tego wart, tak? A my musimy w głowie uznać, że nie jesteśmy lepsi od nikogo. Od nikogo w autobusie. A druga rzecz, to trzeba, tak mi się wydaje, prosić Boga, żeby przeniósł tą prawdę z głowy do serca. To znaczy, żebyśmy rzeczywiście zaczęli nie tylko mieć w głowie taką myśl i teorię, ale żebyśmy rzeczywiście tak zaczęli patrzeć na świat, na ludzi. Tego my sami już nie zrobimy. To musi w jakiś sposób Bóg w nas zrobić, Duch Święty. Żeby dał ci takie przekonanie w sercu, że nie masz nic do zaoferowania Bogu. Pamiętacie Piotra, Pawła, Dawida? Nic. I że najlepiej byłoby, jakbyś umarł. Żeby Chrystus się narodził w tobie. I Bóg pewnie zrobi coś ciekawego, nie wiem co. W moim życiu zaczął stawiać na mojej drodze ludzi, których normalnie, na których normalnie z założenia patrzyłem z góry, tak? I w jakiś sposób uczy mnie miłości do takich ludzi. Na przykład jakiegoś nastolatka emo, znacie coś takiego, no nie? Gdzieś tam było kiedyś. I mówi, no i teraz Andrzej, będziesz się uczył kochać go i patrzeć i stwierdzić, że nie jest wcale gorszy od ciebie. No i być może, że Bóg zacznie robić takie rzeczy. Oczywiście może to potrwać długie lata, ale fajnie. Co jeszcze? Jeszcze mam tylko dwa punkciki. Patrzmy na Chrystusa. Cały czas patrzmy na Chrystusa. Nie na swoje starania, nie na swoje możliwości. Ponieważ jest napisane, że On w tej wierze przewodzi i On wydoskonala. To On będzie tą wiarę w nas budował. I coś, czego ja się uczę i dlatego chcę wam jakoś tu podsunąć ostatnio, za każdym razem pilnować się, za każdym razem jak czuję, że czuję się lepszy od kogoś, że wyraziłem jakiś sąd na czyjś temat, to przepraszam za to Boga. Przepraszam, że tak o Jego jakimś tam stworzeniu się w głowie wypowiadam. Oczywiście udaje mi się to raz na 8 razy przypomnieć, żeby przeprosić Boga za to, ale proszę Go, jest taka obietnica, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli mam taką nadzieję, że gdy będę naprawdę przepraszał i zaczął mieć tak patrzeć na to, jak Bóg, co ja zrobiłem właśnie, to że On będzie mnie oczyszczał z tego. A więc uznać w głowie, że nie jestem lepszy od innych, prosić Boga, żeby tą prawdę przenosił do serca, żeby nas tego uczył, patrzeć cały czas na Chrystusa, a nie na swoje możliwości i przepraszać, gdy już zawiedziemy. Myślę, że lepiej umrzeć, poświęcając się trosce o innych, o tych, niż zdobywając szczyty czegokolwiek, aby móc popatrzeć z nich na innych z góry. Tak sobie myślę, że może trochę taką osobą był José, który oddał w pewnym sensie swoje życie, troszcząc się o jakichś tam Polaków. Więc do tego zachęcam. Myślę, że warto poświęcić na to życie, żeby